Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam Państwa w otwartym mikrofonie Radia Zachód. Dziś, proszę Państwa, będziemy rozmawiać o kolejnej fali pandemii koronawirusa. Rozpędza się bowiem kolejna fala zakażeń, a ostatnie dni to ogromne przyrosty wykrycia koronawirusa u kolejnych osób. Dziś odnotowaliśmy ponad 32 tysiące nowych jego nosicieli. Ponad 300 osób zmarło z powodu wywołanej wirusem choroby COVID-19. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w szpitalach przebywa obecnie 13 770 pacjentów z COVID-19, w tym 1297 chorych podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z COVID-19 w całym kraju przygotowano 30 175 łóżek i 2735 respiratorów. Minister zdrowia chce wdrożyć system powszechnych testów na koronawirusa. Według założeń, w przypadku podejrzenia zakażenia się koronawirusem, będzie można przetestować się na przykład w najbliższej aptece. Podobne rozwiązania funkcjonują już w innych państwach Europy. Dlatego dziś pytamy Państwa, jakie kroki powinno się podjąć w związku z kolejną falą pandemii? Czy to ostatnia tak potężna fala tego wirusa w Polsce i Europie?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefony od Państwa odbiera dzisiaj Andrzej Pijanowski. Zapraszam do telefonowania i do wyrażania swojej opinii. Przypomnę pytanie, jakie kroki powinno się podjąć w związku z kolejną falą pandemii. Czy to ostatnia tak potężna fala tego wirusa w Polsce i w Europie? Czekamy również na Państwa opinie jednocześnie na naszych platformach społecznościowych, na Facebooku i Twitterze. Przypomnę numery telefonów do studia z kolei 68 324 22 55 i 68 324 35 33. Zanim zaczniemy z Państwem dzisiejszą rozmowę, posłuchajmy jeszcze zasad naszego programu.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty. Wypowiadamy się na temat audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Mamy już pierwszy telefon. Kto do nas zadzwonił? Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Halina Sławina.
Witam serdecznie.
Dzwonię, panie redaktorze, dlatego tak pierwsza, bo...
Bardzo mi miło. Bo się,
tak, bo się nawet denerwuję, bo ja jeszcze przed nowym rokiem dzwoniłam, że niepotrzebne są te bale i wyjazdy tych ludzi wszystkich na ten wypoczynek. Bo wiadomo, że to wszystko było bez maseczek. To jest po jedno, a po drugie ludzie w ogóle nie przestrzegają żadnych zasad bezpieczeństwa. Cóż z tego, że są te łóżka, panie redaktorze, i te respiratory. Pracują już, ludzie chyba wiedzą, dzwoniący, z mojej bliskiej rodziny, dzieci, w szpitalach. Oni są już, panie redaktorze, wykończeni. Kto na tych łóżkach będzie obsługiwał tych chorych? To będzie umieralnia. Tylko tyle chciałam powiedzieć i bardzo mi przykro, że nasz kochany rząd, a przede wszystkim już nie będę wymieniać kto, ale proszę się domyśleć, że nasz minister ma bardzo mało do powiedzenia. Ostatnio pierwszy raz mi się spodobał, minister powiedział, że prawdopodobnie się by podał do dymisji, jeżeli nie będą... Powiem po prostu jego słuchać.
Ale się nie podał, ale się nie podał, jak pani widzi. I się nie podał, ale się nie podał.
No bardzo dobrze, tylko postraszył, o to chodzi.
Dobrze.
Tak, nie chodzi o odwołanie, tylko żeby postraszył, miał męskie zdanie, słowo powiedziane. Tego, o to tylko mi chodzi. Nikogo nie chcę odwoływać, tylko po prostu za mało, panie redaktorze, dbają o nas, o ludzi. Ja nie mogę wprost.
A jak powinno się dbać? Co pani by zaproponowała? To co pani by zaproponowała? Jak należałoby dbać?
Oj, panie redaktorze, co ja tu mogę powiedzieć?
No co pani proponuje, bo mówi pani, że za mało.
Za mało.
Czyli co zrobić?
Dbają o nas.
Czyli co zrobić?
Ja przede wszystkim, panie redaktorze, co te łóżka, już powtórzę drugi raz.
Ale co zrobić, proszę powiedzieć, co
nic
zrobić?
To nie daje.
To co zrobić?
Bo ludzie są zdechorzy, lekarze i pielęgniarki i panie...
Ale to wiemy, zaraz, momencik, nie. To co zrobić w takim razie? Co zrobić?
Co zrobić? Nie wiem.
Dziękuję bardzo, dziękujemy pani bardzo. No, myślałem, że ma pani jakąś konstruktywną informację dla nas wszystkich. No. Wiemy, jaka sytuacja wygląda. Proszę państwa, blisko 33 tysiące zakażeń dziś. Mamy kolejnego rozmówcę. Halo? Halo, dzień dobry. Proszę ściszyć radio. Bardzo proszę ściszyć radio u siebie.
Panie redaktorze, mam takie wrażenie, że panu tu powinni... order pisowski przyznać.
Nie, proszę pana, dziękujemy panu bardzo, nie będziemy w ten sposób rozmawiać, rozmawiamy o konkretnej sprawie. Mamy kolejny telefon, halo? Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Roman.
Witam serdecznie.
No muszę podtrzymać, że triumf w pana głosie, że pani, która dzwoniła, nie miała pomysłu na rozwiązanie problemu,
pan, bo,
był bardzo widoczny.
Bo wiemy wszyscy, jak jest po prostu, bo wiemy wszyscy, jak jest, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że musimy dbać, co to znaczy dbać? Znaczy, co zrobić? Co zrobić?
Wspaniale pan zadział. Słuchać Rady Medycznej, która złożyła rezygnację. Panie redaktorze.
Czyli co, też zrezygnować?
Co robić?
No,
słucham?
Czyli też zrezygnować? No...
Nie, słuchać ludzi, którzy doradzali premierowi, a nie słuchać antyszczepionkowców typu Kowalski i pani, jak ona tam, nie wiem, szkoda tym pamiętać nazwiska, albo po prostu wziąć posążek, nie wiem, relikwie, nie pamiętam, świętego Boboli, modlić się do tego, będzie lepiej. Umierają ludzie.
No dobrze, ale nie śmiejmy się z takich rzeczy.
Rząd PiSu nie robi nic, a umierają ludzie. Co dobrze? No dobrze, umiera ludzi 10 w Australii, 50 w Portugalii, a u nas 560. To, że pan z triumfem w głosie określił, że pani naprawdę nie wiedziała, co
nie
robić.
Nie jest triumfem, nie, żadnym triumfem. Wręcz przeciwnie, jest triumfem. Wie pan, źle pan to odczytał.
Źle to odczytałem.
Aha, tak, czyli
był pan. No, zadał pan pytanie. No,
zadałem pytanie proste. No.
Czy pandemia jeszcze będzie? Nie, nie będzie. Ja jako zwykły człowiek, znający się lepiej od medyków, od ludzi, którzy badają sprawy wirusa, od profesorów, mówię, nie będzie nigdy więcej, ponieważ dzięki naszemu rządowi, jego świetlistej i światłej, że tak powiem, działalności, nigdy więcej nie zachorujemy, a Polakom będzie się żyło lepiej i żyło dostatniej i powinniśmy na następnych wyborach wybrać tylko PiS, bo tylko
dziękujemy bardzo. Czas się nam skończył, dziękujemy bardzo. Mamy kolejny telefon, odbierzmy. Halo, halo.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pytanie jest, co zrobić, czy...
Nie, pytanie pełne już panu przypomnę, jakie dzisiaj stawiamy. Jakie kroki powinno się podjąć w związku z kolejną falą pandemii? Czy to ostatnia tak potężna fala tego wirusa w Polsce i w Europie?
No, tego nie wiemy. No. Pierwszej i drugiej fali, która była, jakoś te... decyzje rządu gdzieś tam się broniły, tak? Zamknięcie pewnych rzeczy, czy to gdzieś tam gospodarki, wiadomo, że na tym państwo straciło.
Czyli wszyscy straciliśmy, to nie tylko państwo.
Tak. Znaczy, no chodzi mi, że państwo bo gdzieś tam jakieś tarcze wprowadzało i tak dalej. Natomiast to, co teraz się dzieje, to nie ma ani ładu, ani składu. I tak naprawdę nie wiem, jaki jest problem. Bardzo mnie zastanawia rezygnacja tych lekarzy, ale myślę, że jak zobaczyli chyba, że oni mówią jedno, a premier mówi drugie, to po prostu się pod tym nie podpisywali. Brakuje chyba takich... Dlaczego nie może, nie wiem, być obowiązkowych szczepień? No przecież inne są obowiązkowe dla dzieci. Oczywiście, są osoby, które się nie szczepią, pewnie, tak? Nie szczepią dzieci i tutaj też by był jakiś odsetek. Natomiast nie ma ładu ani składu w tych decyzjach. Dlaczego, jeżeli do kina może wejść tam, nie wiem, 50% osób, a zaszczepionych może być 100%? Przecież ta zaszczepiona tym zaraża, prawda?
No ale zaszczepioną osobę potencjalnie, jeżeli zaszczepieni tylko wejdą.
Nie, ale no dobrze, ale,
w kinie,
ale
tak?
Zaszczepiony może zarazić. No może zarazić, tak?
I zaszczepiony, i to dokładnie, ale w kinie, jeżeli będą tylko zaszczepieni, to tu problemu większego nie będzie, tak? Bo wiemy, jak przechodzimy jako zaszczepieni.
Zarażenia będą też. Część z tych osób też ląduje gdzieś tam w szpitalach. Oczywiście, łagodnie przechodzi i dzięki Bogu, ja też jestem zaszczepiony, ale natomiast nie widzę ładu ani składu, brak konsekwencji i myślę, że to dotyczy słupków wyborczych, które po prostu rząd się boi, że jeżeli zrobi coś na siłę, to po prostu to straci, bo w pierwszą falę gdzieś tam te decyzje się broniły jakoś w miarę, tak?
Dobrze, musimy kończyć.
Mamy telefon. Do szkoły jest 30 tysięcy chodzą. Okej, dziękuję.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Mamy kolejny telefon, odbierzmy.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam.
Witam wszystkich słuchaczy.
Kłaniam się.
Ja jestem w okresie wieku starczego, a więc mam pewne jakieś doświadczenia swoje życiowe. W końcówce lat 50. była akcja szczepienia przeciwko ospie czarnej. Ja byłem wyjątkowo jako dziecko oporny, przeciw temu szczepieniu. Niestety rodzice dostali informacje od stacji sanitarno-epidemiologicznej, że jeśli natychmiast nie zaszczepię się, to sprawa pójdzie do kolegium. No i w końcu wzięli mnie, zmusili niemalże siłą do zaszczepienia. I zaszczepiłem się, żyję do dzisiaj dzięki Bogu i dzięki stacji sanitarno-epidemiologicznej. I szczęść im Boże, jeśli tam jeszcze jacyś, powiedzmy, ludzie z tego okresu żyją. Wszystkiego najlepszego.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za telefon. Ktoś do nas dzwoni na drugiej linii. Odbierzmy.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Panie redaktorze, co zrobić? 100% lockdown to po pierwsze. Mhm. Po drugie, 100% szczepienia obowiązkowe wszystkich. I taka prośba. Nie, niech pan redaktor odsunie tego guzika. Dziękuję.
Nie mam żadnego guzika. Wie pan, to nie te czasy. Pomyliły się panu chyba troszeczkę. Mamy kolejny telefon. Odbierzmy. Halo, halo. Dzień dobry, witam.
Nie wiem, dzwoni emeryt i mówi o 100% lockdownie. No nie przepadajmy, z czego ludzie w młodszym wieku mają żyć. Mhm. Im bez pracy nikt pieniędzy co miesiąc na konto nie przesyła, prawda?
Tak.
Nie wspomnę już tutaj o młodszych osobach w wieku tam 18-19 lat, które swoje najlepsze lata aktualnie tracą po prostu na siedzenie w domu. No dla mnie to jest leciutka przesada. Kto się boi, nie wychodzi. Kto się nie boi, żyje, prawda? Mhm. A co do tutaj wypowiedzi pana Romana o 12 lekarzach, którzy odeszli z Rady Medycznej, jeszcze wcześniej pojawiła się informacja, że 12 z 15 lekarzy jest powiązanych z koncernami medycznymi, prawda? Nie wiem, czy pan, to jest bardzo łatwe do znalezienia w internecie, we wszelkich mediach, więc można sobie łatwo odpowiedzieć, dlaczego odeszli. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za ten telefon, pozdrawiam serdecznie. Mamy kolejną osobę, odbierzmy kolejne połączenie.
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię z Zielonej Góry, mam na imię Lucyna i chciałam właśnie się wypowiedzieć na temat, na zadane pytanie. Uważam, że jednak w dużym stopniu rząd trochę lekceważy, bo wystarczy jechać autobusem, czy być w jakimkolwiek dużym sklepie. Nikt nie kontroluje ludzi, którzy nie noszą maseczek. Gdyby co jakiś czas, ja nie mówię, żeby był taki rygor, że każdego, który wchodzi do autobusu, sprawdzać. Ale wystarczy co jakiś czas kontrolować. W większości młodzież nie nosi w ogóle maseczek. A jak jest informacja w autobusie, która mówi, że przypominamy, żeby... No, to jest śmiech, pusty śmiech. I takim sposobem uważam, wystarczyłoby chociaż tu trochę bardziej mobilizować nasze społeczeństwo, żeby jednak się podporządkowało. A w Sejmie, jeżeli posłowie sami nie chcą zagłosować, żeby wszyscy posłowie, przynajmniej posłowie, nosili maseczki, czy byli zaszczepieni i tego nie robią, to jest hipokryzja. To jak społeczeństwo ma słuchać ludzi, którzy mówią, że jest epidemia, że powinniśmy się szczepić, skoro sami w Sejmie tego nie robią. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego również dla pani. A my odbierzmy kolejną rozmowę. Halo, halo.
Witam, Krzysztof.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry panu i słuchaczom. No, panie redaktorze, ja uważam, że pani Halina byłaby lepszym ministrem zdrowia i chyba lepiej by sobie poradziła z tą pandemią, niż radzi sobie rząd PiS-u. I słucham jej wypowiedzi wielokrotnie tutaj. No, pana zachowanie dzisiaj było na pewno niemiłe wobec niej.
Ja zadałem tylko pytanie, wie pan, ono nie było niemiłe, po prostu.
Tak, ale tą satysfakcję w pana głosie można było wyczuć. Natomiast ja panu powiem, co można zrobić.
Słucham.
Przede wszystkim trzeba słuchać ekspertów, tak? Odeszło 13, jak sam premier powiedział, najlepszych z najlepszych. Ja najbardziej z tej grupy ceniłem profesora Pyrcia, bardzo młodego człowieka, ale bardzo rozsądnie mówiącego. On przyznaje, że 3/4 z tych 100 tysięcy ofiar można by spokojnie uratować. Ja myślę, że to jest właśnie cena, jaką płacimy, te ludzkie życia, za trwanie rządu PiS-u, tak? Za to, że ponieważ pan Kaczyński jest zakładnikiem...
Ale co pan powiedział teraz, że ktoś przykłada rękę do tego?
No,
tak pan uważa?
Ja uważam,
ma pan na to dowód? Bo to są mocne słowa.
Profesor Pyrcz, jeśli pan nie będzie mi się wtrącał, przerywał...
Wie pan, bo to w tej chwili powiedział, że staram się uściślić. Niech pan mówi dalej, bo
no,
to...
No to ja to...
No.
Ja
to oskarża pan kogoś, o działanie z premedytacją.
Ale to ja nie oskarżam. To
oskarżył pan
profesor
teraz.
Pyrcz, oskarżył profesor nie, Pyrcz.
Pan to
ja się z nim zgadzam. Mm-hmm. Tak, ja to mówię za profesorem Pyrciem, jednym z tych 13, którzy odeszli, że spokojnie 3/4 z tych ludzi, którzy zmarli, można było uratować, podejmując odpowiednie działania, zwiększające na przykład poziom, czyli na przykład paszport covidowy, żeby zwiększyć liczbę wyszczepień. Jeśli,
czyli obowiązkowe szczepienia, tak? Obowiązkowe szczepienia wprowadzić.
Nie obowiązkowo. Czy paszport covidowy to...
To jakie? Co pan proponowałby w takim razie?
No chociażby egzekwowanie paszportu covidowego, tak? Że nie wejdziesz do kina, do różnych lokali użytkowych, jeśli nie pokażesz, że jesteś zaszczepiony albo nie masz testu.
No ale umierają przede wszystkim ludzie niestety, którzy się nie zaszczepili. No i tu jest problem. No,
tak.
No bo się nie szczepią. No czyli co? No, tak, wprowadzić szczepienia, rozumiem. Krajach, to wprost idzie do tego.
No wystarczy popatrzeć na inne kraje. Dlaczego w Polsce liczba ofiar jest nawet stukrotnie większa śmiertelnych? Nie mówię o zakażeniach.
Skąd pan ma te dane? Skąd pan ma te dane? Ile u nas jest ofiar śmiertelnych?
Proszę spojrzeć do internetu.
Ile jest u nas ofiar? Wie pan ile?
Ile ofiar?
Tak, 103 tysiące.
102 tysiące.
103.
Tak,
103. No to a w Meksyku 302 tysiące na przykład. W Kolumbii 131.
Za Bułgarią jesteśmy krajem, dalej, który ma największą
116
liczbę ofiar.
Niemcy. Wie pan, to pan nie podał pan prawdy, tak, jakie wielokrotne więcej ofiar. No tak, o czym pan mówi? O czym pan mówi?
No to niech pan, prosta matematyka. Ile Niemcy mają mieszkańców? Dwa razy tyle, tak? A pan, a liczba jest zbliżona. Czy coś to panu mówi, czy
mają
nie?
8 milionów osób zakażonych, no z tych statystyk,
tak,
które ja tu
nie
oglądam.
Jest problemem.
Dobrze, musimy kończyć.
Problemem
dziękujemy bardzo.
Liczba, która jest ciężko chora i
tak jest. Dziękujemy bardzo. Czas nam się wyczerpał. Dziękuję bardzo za telefon. Odbierzmy kolejne połączenie. Hallo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Odnośnie COVID-a i umieralności i obowiązkowych szczepień. Chciałbym powiedzieć, że odnośnie umieralności. Uważam, że sama natura eliminuje tak zwany słabszy i mniej rozsądny element. Jeżeli po prostu ktoś uważa, że po prostu nie musi się szczepić, no to jego sprawa, prawda? To jest tak jak z palaczami tytoniu, tak jak powiedzmy z osobami spożywającymi alkohol, też w zasadzie powinniśmy tych ludzi zmuszać do czegoś, no bo służba zdrowia w związku z leczeniem tych ludzi ponosi i społeczeństwo znaczne nakłady, prawda? Mhm. A prawda jest taka, że w naturze tak zwany słabszy element i durniejszy, że tak powiem, po prostu odpada. No i na tym to wszystko polega. I wiem na pewno, że na pewno na tego COVID-a jakaś część populacji wymrze. Ale ona po prostu wymrze z własnego wyboru. Nie z wyboru, powiedzmy, że odpowiada za to rząd, PiS, PO, tam Bóg wie, kto tam jeszcze po prostu tego. No a głos tego pana, który się wypowiadał przede mną, uważam za mało rozsądny. To tyle.
Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo za telefon, za opinię. Mamy kolejną osobę na linii. Odbierzmy.
No, dzień dobry, Ed Sośna.
Witam serdecznie.
Panie redaktorze, po to, żeby walczyć z pandemią, trzeba w końcu zmienić pewne rzeczy. Bo ja cały czas słyszę, że jaki procent jest wyszczepiony, a nie słyszę, ile osób zostało zaszczepionych. Bo uważam, że ten jest wyszczepiony, kto został zaszczepiony i wydalił szczepionkę z organizmu. To tylko idioci uważają, że jest społeczeństwo wyszczepione. Bo normalnie używa się, że człowiek jest zaszczepiony. I takie ten, a tu tak użyli się i ten. A tutaj ten. Nasz szanowny rząd to nagrał swoje działania na super zwolnionym filmie i puszcza to.
tylko że cała Europa już jest, powiedzmy, w biegu na 100 metrów na 50 czy 60 metrze, a my już jesteśmy na 5 metrze i robimy sukcesy. I tylko za
a to jak Europa? Co robi Europa innego niż my? Takie, niech pan powie, co proszę? Obowiązkowe
ale
szczepienia?
To jest.
Ale co robią konkretnie?
Co?
No bo tam w Europie mówi pan, że...
umieralność i teraz rozumiem, dlaczego rząd PiSu nie chce podnieść...
pytanie, co... Właśnie, to pytanie, co robią w Europie?
Szczepią.
Obowiązkowo?
Zmuszają do szczepienia.
Obowiązkowo, mhm.
No. A u nas zostało jakieś wyimaginowane prawo, czy swoboda obywatelska. Ten pan, co mówił o paleniu papierosów i powiedzmy piciu alkoholu, te po prostu... nałogi nie rozprzestrzeniają się, a grypa na przykład, czy powiedzmy teraz ten COVID, rozprzestrzenia się właśnie przez ludzi niezaszczepionych. A co robić? Gdybym był bardzo taki pronazistowski, to powiedział, najlepiej, żeby rząd nic nie robił, usiadł i tego, a do rady tej całej tego jeszcze powinien dołączyć jakiś tam historyk i ksiądz, bo już ekonomista jest tam jeszcze tego, a najmniej jest lekarzy.
Dobrze,
dziękuję
bardzo, czas nam się wyczerpał. Mamy kolejną osobę na linii. Halo, halo.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Witam panie redaktora. Panie redaktorze, będą debaty nadal i będą się ciągnęły, dopóki, zwłaszcza, że mamy podzielone społeczeństwo. Można powiedzieć 50 na 50. Jedni są za, drudzy przeciw. Panie redaktorze, nie ma żadnej debaty w mediach, by zaprosić jedną stronę i drugą stronę. Wtedy, żeby po prostu no, ta strona jedna czy druga otworzyła nam oczy, prawda? Bo my tylko debatujemy, słyszymy statystyki, słyszymy lekarzy przy premierze. Tu jeden pan wspomniał, no też to czytałem, że ci profesorowie, nie zaprzeczył pan, są powiązani z firmami farmaceutycznymi, chociaż można powiedzieć, że wszyscy lekarze są powiązani, nawet mój lekarz rodzinny. Z firmami farmaceutycznymi, bo też widziałem, jak ktoś tam wchodził do niego z firmy farmaceutycznej. No ale no, nie ma po prostu, panie redaktorze, debaty. I to bym prosił pan, może na łamach pana audycji, może by się wiele spraw wyjaśniło, panie redaktorze. Wtedy byśmy mieli czarno na białym, tak? Jedna strona, druga strona. Tu mamy profesorów, tu mamy wybitnych
tylko
profesorów.
Jaka jest druga strona? No bo mówi się o tym, że trzeba się szczepić, żeby pandemię pokonać, tak?
No to... Są osoby, które są naprawdę za szczepieniami i są osoby przeciw szczepieniom. I także może jeszcze zaprosić może do dyskusji osoby, które po prostu, no bo też wiemy, że niektórzy nie mogą się szczepić, a na przykład są przeciwwskazania, a bardzo mało o tym mówimy w mediach, tak? I oni też mogą być dyskryminowani w jakimś stopniu.
No nie, jeżeli ktoś nie może, no to jest tutaj sytuacja prosta, są wskazania medyczne i tu nie ma dyskusji, prawda?
No tak, panie redaktorze, ale powiem, na początku pandemii przechorowałem, byłem w domu, nawet o tym nie wiedziałem, siedziałem w domu oczywiście, bo to była grypa, parę dni, przechorowałem, nie zrobiłem testu sobie, cała rodzina, można powiedzieć, przechorowała, siedzieliśmy w domu, okazało się, że zrobiłem sobie test w renomowanym laboratorium, gdzie wyszły przeciwciała, czyli normalnie byłem ozdrowieńcem. Ale nie przyznano mi certyfikat.
Bo nie został pan przetestowany oficjalnie, no dlatego tylko i wyłącznie, bo na podstawie testów się u nas...
No, to było laboratorium, gdzie mają też certyfikaty.
Ja rozumiem, tak? ale takie są zasady. No, ale zasady są takie.
Ja wiem, panie dyrektorze, ale tu właśnie te zasady powinny być jedne dla wszystkich.
No ale one są dzisiaj jedne, no tylko nie obejmują takiego przypadku, jak pan przeszedł, tak?
No widzi pan, panie dyrektorze, że tu zakaz wchodzenia do parków na początku, no tak, ja wiem, że to był początek pandemii, że
dobrze,
wszystko...
teraz jest,
tak,
wie pan, niestety, ale mamy dużo więcej zakażeń niż wtedy, udało się to zahamować. Dobrze, musimy kończyć, czas nam się wyczerpał niestety. Dziękuję bardzo.
Debata,
dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie, mamy kolejny telefon, halo.
Halo, dzień dobry.
Witam.
Po 3,5 miesiącach jestem znów u państwa w radiu.
Tak.
Leżałem w szpitalu, udarmiałem i stąd moja niemoc, niemożliwość. Ja przez 2 miesiące w ogóle nie usłyszałem radia. w Nowej Soli leżałem.
Dobrze, wie pan, podczas nam się zaraz skończy.
To jest inny temat. Ja drugi czy trzeci dzień tej akcji, dwa lata temu, powiedziałem o przymusowych szczepieniach. Wtedy byłem przekonany, ale dzisiaj powtórzę po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. I to zdążę powiedzieć. Tak, wtedy miałem rację, absolutną rację. Prowadził audycję Janusz Żyćkowski, wtedy jeszcze w radiu. To dopiero później przeszedł do tego, do Gazety Lubuskiej. I miałem okazję spotkać go kiedyś na ulicy i zapytałem, czy miałem rację. Odpowiedział, no niestety tak. W każdym bądź razie dyscyplina i priorytety. Dyscyplina to znaczy się stosowania. Już nie mogę.
Cieszę się bardzo, że wrócił pan do zdrowia. To jest najważniejsze w tej sytuacji, prawda? Że możemy rozmawiać i to jest...
Jeszcze leżę w domu.
Ale jak rozmawiamy, widzę, że jest lepiej. Tak. Słyszę, że jest lepiej przede wszystkim. Także to jest najważniejsze i życzę wszystkiego dobrego. Naprawdę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w następnych programach. Myślę, że się jeszcze usłyszymy nieraz. Mamy kolejną osobę. Halo.
Halo.
Dzień dobry.
Akurat Andrzej z Berlina dzwonił.
Witam.
Też słucham Radio Zachód dosyć często i chciałem się dzisiaj też wypowiedzieć na temat właśnie nie tylko szczepień, ale również zasad zachowania się społeczeństwa naszego, ponieważ jestem czasami w Polsce, czasami dosyć często. Jak zauważę, co się tam dzieje, to po prostu mnie to nawet śmieszy, bo idąc do sklepu, ludzie chodzą bez masek. W ogóle wchodzą na stację benzynową, to samo. Byliśmy w Bieszczadach, w Cisnej, jechaliśmy tym pociągiem wąskotorowym, tam chyba 200 osób było. Ja z żoną w masce oczywiście, natomiast całe społeczeństwo patrzy na nas jak na jakichś, nie wiem, dziwolągów, że oni mają maski, a ci nie mają, nie? Także no, tu w Niemczech absolutnie wszyscy są bardzo podporządkowani, wszyscy, nawet nikogo nie wolno, nie zwraca się uwagi. Każdy sobie sam zakłada maskę i wchodzi do sklepu. Jeśli jest sklep spożywczy, bez certyfikatu. Natomiast każdy sklep inny musisz pokazać certyfikat, że jesteś zaszczepiony ozdrowieńcem czy czymkolwiek. Także nasze społeczeństwo naprawdę jest bardzo źle wychowane. Może samo się tak... Ja tego nie rozumiem. Po prostu dlaczego akurat tak jest? Czy to jest na złość? Czy to jakiś inny sens? W każdym razie Niemcy są bardziej spolegliwi, bardziej podporządkowani.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czas nam się wyczerpał. Bardzo dziękuję za telefon, za tę opinię. Proszę państwa, również województwo lubuskie przygotowuje się do dalszego rozwoju pandemii. Jesteśmy dziś regionem, który ma najmniejszą liczbę zakażeń, na szczęście. Oczywiście rośnie ta fala, powiększa się cały czas, ale jesteśmy gdzieś tam na końcu, jeżeli chodzi o inne województwa, w porównaniu do innych województw. I oby tak zostało jak najdłużej. Do wzrostu liczby zakażeń, a to tam idzie do hospitalizacji z powodu COVID-19. Przygotowuje się cały czas nasz region i mówił o tym dziś Władysław Dajczak, wojewoda lubuski.
Przygotowujemy się na tą maksymalną liczbę potrzebnych ewentualnie łóżek, tak jak to zostało określone przez ministra zdrowia. W tym pierwszym etapie 40 tysięcy łóżek w całej Polsce, w drugim nawet 60. To dla nas w województwie lubuskim to jest w tym pierwszym etapie ponad 1000 łóżek, a w tym drugim ponad 1500. To już są duże liczby łóżek covidowych, które absolutnie będą rzutowały też na zamrażania wtedy tych sytuacji związanych z planowymi zabiegami.
Tyle wojewoda lubuski Władysław Dajczak, a my mamy kolejny telefon, odbierzmy.
Dzień dobry, panie redaktorze, to uważam.
Witam serdecznie, kłaniam się.
Chciałem powiedzieć od razu, że za ilość zachorowań i za ilość zgonów nie jest na pewno odpowiedzialny PiS, tak jak niektórzy mówią, bo PiS nie będzie nikogo prowadził za rękę ani tam, ani maseczki nakładał, bo ma inne ważniejsze sprawy, musi rządzić krajem. I głównie obwiniają PiS ludzie dawnego Urzędu Bezpieczeństwa, którym zabrano renty i zredukowano ich do mniejszych i oni będą za wszystko na PiS zrzucać, no wcale się nie dziwię. No, natomiast jeśli chodzi o mnie, to ja mam szczepienie 26, ponieważ miałem mieć 20 teraz, ale będę miał dopiero lutym, bo jestem niecały miesiąc po COVID-zie. No jakoś bez żadnych tam respiratorów zniosłem, bo byłem dwa razy szczepiony.
Mhm.
I rząd powinien po prostu, znaczy w ogóle powinno się karać osoby w miejscach publicznych niezaszczepione, które nie przestrzegają obostrzeń, bo oni głównie są nosicielami i zarażają innych. I dla nich powinna być bezwzględna kara. Natomiast przymusu na to nie powinno być, bo jest wolność i demokracja. I jeszcze jedna sprawa. Miałem to na końcu języku, ale już wyszło mi z głowy. No w każdym razie, tak jak mówię, że... tak jak mówię, że ludzie, którzy obwiniają wszystko, zganiają na PiS, to są z reguły dawna obecnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Uogólnić też tak nie wiem, czy można, ale dobrze, no takie jest pana zdanie. A mamy kolejną osobę na linii.
Dzień dobry. Ryszczyk,
witam Szłania. Serdecznie.
Drama, poprzednik. Panie dyrektorze, nie jest win PiS, tylko ekipa rządząca Polską. Ja uważam, to jest moje takie subiektywne odczucie, że to jest zimne wyrachowanie rządu, ratowanie budżetu ZUS-u i ratowanie budżetu państwa. Puszczenie na żywność i puszczenie na żywioł. Udawanie, że coś się robi, ale jak praktycznie codziennie umiera połowa ludzi, którzy w normalnych warunkach umierają do 1000 osób dziennie, jak mniej więcej szacuje, że w Polsce umiera codziennie, a powiem, że połowa to jest zgony przyspieszone, tak to określę, no to jest wszystko rzecz dla ZUS-u i dla budżetu państwa.
No ale mogły się zaszczepić te osoby i by nie było problemu, przecież by się zaszczepiły i pewnie by większość z nich nie umarła.
Tak, ale...
No to właśnie, dlaczego kogoś obwiniasz? To mnie zastanawia.
Obwinia właśnie rząd za nic nie robienie. Bo na przykład ja zawsze daję przykład Szwecji. I nawet w mój tygodniu patrzyłem, jaki są śmiertelność Szwecji. Tam 26 osób dziennie, to jest wysoka śmiertelność Szwecji. A u nas później 400 ciężko zejść.
A Szwecja szczepi obowiązkowo? Bo nie wiem.
Nie, w Szwecji właśnie nie ma nic. Od samego początku rząd postanowił, że idzie na żywioł.
Ale nic nie będzie robił.
Nic nie robił. Praktycznie nie zrobił. Nie było żadnych ograniczeń w Szwecji.
Mówi pan u nas, że u nas też, że u nas jeszcze gorzej, bo to nie wiem, zastanawiam się.
A u nas właśnie stoimy w rozkroku. Nie wiadomo, co będzie robione. I dlatego mamy to, co mamy. Albo idziemy konkretnie, tak jak na przykład Izrael, obowiązkowe szczepienia wszystkiego i wszystkich, albo idziemy jak Szwecja i wtedy nie mamy pretensji, ani się nie zajmujemy COVID-em, ani nie mamy pretensji ludzie do rządu, a rząd do ludzi, że nie można ich nie puścić słowem do szczepienia.
Ja nie wiem, czy ktoś z rządu do ludzi ma pretensje, to raczej w drugą stronę działa, jak słyszę. No ale dobrze, no każdy może mieć swoje zdanie.
Rząd udaje bezradnego, bo nie można zmusić ludzi do szczepień.
Bo nie zmusza się ludzi do szczepień, no tak. No. W Szwecji też. W Szwecji też się nie zmusza, jak słyszę, jak pan powiedział.
Ale w Szwecji było wiadomo od swojego początku, co jest grane.
Ale co zrobili? No ale też nic nie zrobili. No, wiedzieli, powiedzieli, co jest grane. No i co dalej? I nic nie robimy, tak?
No i chodzi o to, że w Szwecji umiera 11 milionów ludzi, specjaliści nawet nie są 11 milionów, a umiera 25 osób, 20 osób, i tak 720 osób dziennie. A u nas ile umiera?
Szwecja jest też większym krajem od Polski, to też może mieć znaczenie. Ale dobrze, dziękuję bardzo, czas nam się wyczerpał, bardzo dziękuję. Mamy kolejną osobę na linii. Halo.
Dzień dobry, Kazimierz z Międzyrzeczy.
Witam serdecznie.
Przed COVID-em w Polsce umierało średnio około 1200 osób dziennie. Rocznie około 400 tysięcy. Obowiązek, proszę pana, czy wprowadzimy obowiązek zamykać bezwzględnie ludzi i leczyć ich, na przykład narkomanów, alkoholików, LGBT-owców, bo też się leczą, bo źle się prowadzą, a potem zabierają miejsca w szpitalu. My płacimy za ich sodomę. Tak, jesteśmy odważni, jesteśmy gotowi na to? Proszę pana, prawo do szczepienia, a nie przymus szczepienia. To jest po pierwsze. Dwa, konstytucja, proszę pana, jest obowiązująca i każdy ma prawo. My nie możemy nawet wyegzekwować noszenia masek. Sądy wypuszczają, proszę pana. Sądy nie skazują nikogo, ale jak jesteś w sądzie, to musisz być w masce, bo cię ukara 500 albo 1000 zł. Ale za noszenie masek, jak policja doprowadzi, to oni nie karają. Gdzie my jesteśmy? To cyrk w cyrku, proszę pana. Teraz tak. Każdy z nas ma wolną wolę. W szpitalu, jak pan pójdzie do szpitala, proszę pana, na jakiś zabieg pan musi podpisać zobowiązanie. Jeżeli nie, to pan wypad pan robisz. I wszystko na ten temat. Czyli każdy powinien mieć swoją własną wolę. Proszę pana, COVID w Hiszpanii już nie będzie COVID-em, tylko jest już grypą. I jeszcze jakiś kraj w Europie, ale w tej chwili nie leciało, proszę pana, z głowy. Także ciekawa bardzo jest też właśnie ta ewidencja umierających ludzi. W Polsce żyją wszyscy z COVID-a. Od koncernu, poprzez lekarzy, poprzez doradców, poprzez pielęgniarkę, wszyscy, każdy ma podwójną, potrójną wypłatę. Wszyscy żyją. Znajomy umarł chłop w domu na atak serca, a w akcie zgonu może na COVID.
Dobrze, takie musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Mamy kolejną osobę. Odbierzmy kolejny telefon zatem. Halo, halo.
Dzień dobry, z tej strony Mirek, Pałac przywodzi.
Dzień dobry, witam.
Ja powiem tak, rząd robi tyle, ile powinien i nic tu więcej nie można zrobić, bo wciąż obowiązuje ta zasada, dystans, maseczka i dezynfekcja. I to trzeba przy tego przestrzegać. Ja, to tutaj już było mówione, że właśnie że w supermarketach byłem teraz niedawno na poczcie też większość ludzi nie nosi maseczek i to powinno być egzekwowane. To trzeba zrobić tak, żeby to egzekwować. I to muszą po prostu robić placówki, sklepy, poczta i tak dalej, i te instytucje różnego rodzaju. I tu trzeba, policja powinna wejść i nie karać poszczególnych obywateli, tylko nakładać kary na supermarkety, na te instytucje wszystkie. Oni są za to odpowiedzialni, powinni być i oni powinni pilnować tego, a nie tak jak teraz wchodzi klient do supermarketu, nikt go nie zwraca nawet uwagi, nikt go nie wyprosi, bo nie chcą tego robić, bo stracimy klienta. To tak się nie robi, ale jakby mieli karę zapłacić za to, że klient nie ma maseczki, to by wtedy pilnowali tego, żeby klienci mieli maseczki. Dlatego ja uważam, że tu trzeba tak to zmienić. Co do zgonów tak dużej liczby, no to mnie to nie dziwi, że tak dużo Polaków umiera, bo przecież nasz naród był eksterminowany w czasach II wojny światowej i wcześniej byliśmy mordowani przez Niemców, przez Rosjan. Masę Polaków najlepszych naszych obywateli zostało wymordowanych. Najlepsza substancja narodu została wymordowana i dlatego jesteśmy narodem, który po prostu trochę ma gorsze zdrowie. No tak to trzeba to ująć, tak to określić. Nie? I dlatego ja myślę, że stąd się bierze ta duża ilość zgonów. Moja ciotka na przykład teraz chorowała na 89 lat i się zaraziła w szpitalu po prostu na COVID-19 i to zakwalifikowano jako COVID-19 i choroby współistniejące.
Tak, to przykra sytuacja. Musimy kończyć, dziękuję bardzo. Czas nam się wyczerpał. Proszę państwa, mamy kolejny telefon, kolejna osoba do nas dzwoni, odbierzmy. Halo.
Witam bardzo. Gorąco.
Dzień dobry.
No jak przysłuchuję się tej audycji, naprawdę tego nie mogę pojąć, że wszyscy mówią, że to rządu wina. Nie. To cały świat z tym się zmaga. To po prostu przyszło. Pandemia taka przyszła na cały świat. Gdyby to tylko Polska, no to można by było różnie myśleć. Ale tak, każda choroba, ja mówię, jest groźna. Nawet złamanie nogi będzie groźne. A tu ludzie wymyślają, bo rządu wina. My jesteśmy tak już przez rząd nafaszerowani, ja powiem, tymi wiadomościami. To od nas wszystko zależy. Rząd nawet nie musi mówić nic, ale my, ludzie dorośli, mamy swój rozum i my za swoje zdrowie odpowiadamy, więc my musimy myśleć logicznie. I gdzie idziemy, tam maseczki. A gdzie skupisko wielkie, tu jak pani powiedziała, że to wszystko, bo tam takie zdrowisko w Karpaczu i to ludziom się należy troszkę takiego odskoku.
Znaczy, wie pani, bo rzeczywiście robienie z tego typu sytuacji, robienie wielkiej afery jest mało poważne, ponieważ odbywały się też bale w zamkniętych miejscach i tutaj no, było wiele groźniej, prawda, gdzie ludzie się bawili, także na otwartym powietrzu nie było problemu.
Na pewno przyniesie nam ulgę, bo znam wielu ludzi, którzy już odeszli, byli nieszczepieni. Nieszczepieni, a choroby współistotne pomagają w tym. Pomagają, po prostu organizm jest słaby. Czy naprawdę wy musicie tak obrażać ludzi? Nowy rok się zaczął, więc żyjmy w zgodzie, wszyscy.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Oczywiście żyjmy w zgodzie, ten apel jak najbardziej, podpisujemy się chyba wszyscy pod nim. Proszę państwa, mamy kolejny telefon. Ktoś do nas dzwoni, halo, dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień dobry. Wszystkich. Ja tutaj powiem tak,
Pozwaliście państwo tego pana, nie wiem, czy ten pan jeszcze na antenie jest z Berlina, w taki sposób on spokojny mówi, jasny, zrozumiały dla wszystkich, jak się zachowują za naszą sąsiednią granicą obywatele Niemiec. A proszę posłuchać, jak wypowiada, tak słucham od początku tej audycji i słyszę, jak ludzie ze sobą rozmawiają tutaj w Polsce. No i to jest właśnie, to są właśnie Polacy, tak powiem brzydko, bo ja też mieszkam akurat w Niemczech i też słucham waszego radia i naprawdę jestem przerażony tym wszystkim, co słyszę tutaj, w jaki sposób ludzie ze sobą rozmawiają, nawet tutaj w tej audycji, skaczą sobie do gardeł i tak dalej, i tak dalej. Polacy, powiem tak, bo oczywiście nie chcę nikogo obrazić tutaj, proszę państwa, ale taka jest prawda. Polacy rozumieją tylko i będą przestrzegać zasad, jeżeli będą karani natychmiast. Tak jak potrafią się zachować w innym kraju, gdzie jest nieuchronna kara, to samo powinno być w Polsce. W Polsce nie jest uregulowane prawnie to wszystko, tak? Ja też tutaj oglądam mnóstwo w internecie audycji, gdzie są znieważani policjanci i gdyby taki ktoś gdyby obywatel Niemiec powiedział coś takiego do policjanta, w wulgarny sposób, w internecie jest mnóstwo tych informacji. Jest to nieuregulowane prawnie. Jeżeli sądy...
Znaczy jest w Polsce to uregulowane. Nie. W Polsce jest uregulowane. Wszystko jest uregulowane. Nie wolno... Nie ma pan racji, absolutnie. Uregulowane jest to. Tylko wie pan, sądy, to co w tym momencie, takie jakie decyzje podejmują, to już jest inna sprawa. Ale prawo jest bardzo konkretne.
Dobrze. Sądy umarzają tysiące spraw, czy setki spraw, ludzie pokazują wyroki i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to uregulowane, dlatego powstają grupy antyszczepionkowców, grupy ludzi, którzy namawiają, którzy ludziom mącą w głowie, i powstaje...
Podpierając się między innymi wyrokami, ale uregulowane prawnie. No, właśnie, mamy prawo, które jest, o tym mówi. No
proszę, panie redaktorze, no to jak jest? Jak jest z tym
prawem? Pana, inna sprawa to jest regulacja, jest, a inna sprawa, jak się stosuje te przepisy. To są dwie odrębne rzeczy.
No więc właśnie, nie jestem jasny. W Polsce nie są określone żadne przepisy.
No są określone.
Z tego, co się cieszę, to że wie pan, że powstał nowy taryfikator mandatów i gdy jadę do Polski, widzę to, że od 1 stycznia ludzie zaczynają jeździć inaczej w Polsce, powiem szczerze, wie pan? I bo jest nieuchronność kary, są wysokie mandaty i tylko to Polacy rozumieją. Nic innego. Nie da się, tak jak ten pan powiedział. W innym kraju potrafią ludzie przestrzegać dla samych siebie, bo wiedzą, sami siebie chronią, chronimy samych siebie, chronimy innych ludzi, tak. Nie narażając innych. W Polsce nikt, większość, 90% ludzi, jak przekraczam granicę w Świecku, jest to stacja Orlen, zatrzymuje się, nikt nie ma maski, obsługa nie nosi masek. Byłem w Torzymiu,
dobrze,
w restauracji.
Musimy kończyć.
Ale powtórzę to, musimy, bo to jest wasz teren. Nikt tam nie nosi masek. Nikt. Mm-hmm.
To bardzo niedobrze.
Sami są ludzie sobie winni. Będą winni.
Dziękujemy bardzo. Kończymy. Dziękujemy bardzo, bo już czas nam się wyczerpał. A mamy kolejny telefon. Ktoś do nas dzwoni. Halo?
Tak, bardzo długo czekałem, bo bardzo wiele osób przekracza dozwolony czas. Ale ja chciałbym powiedzieć tylko tyle. Jest ogromna rzesza rządzących ludzi, którzy widzą to czarno na białym, łącznie z panem Kaczyńskim, z panem prezydentem, że trzeba się szczepić, proszę pana. Ale niestety dziwne dla mnie jest to, że wprowadza się pod pretekstem jakimś, proszę pana, prawa, coś takiego, że pójdziesz dobrowolnie sprawdzić się na to, czy jesteś zarażony, czy nie, mimo że jesteś wielokrotnie szczepiony, a natychmiast dostajesz kwarantannę, proszę pana, która równa się z aresztem domowym, bo ci nie wolno absolutnie nigdzie wyjść. I to jest bezprawie, proszę pana, za które nikt nie odpowiada. I tutaj nikt akurat nie zwrócił na to uwagi. To jest bardzo dziwne i smutne jednocześnie, bo częstokroć są osoby, które są samotne i nie mogą absolutnie, proszę pana, otrzymać żadnej pomocy, chyba że mają jakichś bliskich, znajomych gdzieś w pobliżu, którzy się nie boją i przyjdą i jakieś zakupy zrobią, czy jeszcze inne jakieś sprawy związane z czynnościami bezpośrednio polegającymi na dokonaniu jakiejś wpłaty, opłaty, czy jeszcze coś podobnego. Proszę pana, bezprawie goni bezprawie. Prawo jest, ale bezprawie goni bezprawie. I dlatego, tak jak wielu powiedziało, maseczek nie noszą, chyrlają, proszę pana, kaszlą, wchodzą do sklepów bez masek, do autobusów, proszę pana, wszędzie, gdzie tylko plują po chodnikach, proszę pana, a my to wszystko roznosimy. Przepraszam bardzo,
dobrze,
bo zaczynam się denerwować.
Proszę się nie denerwować, musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Odbierzmy jeszcze jeden telefon już na koniec naszego programu. Halo, halo.
O.
Dzień dobry.
Dzień dobry, ja tak przysłuchuję się tej audycji od jakiegoś czasu i tak z tego zdecyduję, że większość tutaj ludzi to są starsze osoby. wszyscy tak wypowiadają się w tym całym temacie pandemii. Zgony w Polsce porównują to z całym typu Niemcy. No ale chyba nie zwracają uwagi, w jaki sposób są nasi rodacy leczeni. Jeżeli wychodzi nam pozytywny test, to z nami robią. Zostajemy odsyłani do domu i czekamy na rozwinięcie choroby. Nikt nas nie leczy w ten sposób. Jesteśmy po prostu, no tak wie pan, wszyscy słuchacze, no traktowani po macoszemu, a później jesteśmy zdziwieni, że mamy tyle tysięcy zgonów w kraju. Także problem leży w dużej mierze po stronie systemu opieki zdrowotnej i rozporządzeń, które zostały wydane, a nie przez to, że ludzie nie chcą się szczepić, czy się szczepią, no bo jest tyle różnych, najróżniejszych danych, badań, metaanaliz dotyczących jesteśmy maseczek, szczepionek, całej tej sytuacji z DDM, że można to sobie znaleźć i wyciągnąć wnioski, że maseczki nie hamują transmisji, szczepionki nie hamują transmisji i wszyscy, którzy twierdzą, że tak jest, no to niech sobie poszukają tych informacji dotyczących właśnie skuteczności tego wszystkiego. Obiecowane było nam wszystkim, że co się będzie działo, że na początku nie będziemy się zakażać, tak? Główny doradca premiera mówił, nie będziemy się zakażać. Później nie będziemy transmitować, transmitujemy. Później będziemy przechodzić łagodniej chorobę. Później łagodniej będziemy umierać. Mhm. Czyli no co się okazuje, że no cała narracja okazuje się być błędna, że ktoś, no niestety trzeba to przyznać, stanąć twarzą do lustra i powiedzieć, no że staliśmy oszukani.
Dobrze, musimy kończyć naprawdę, bo czas nam się już wykończył. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, musimy już kończyć nasz dzisiejszy program. 4 minuty do godziny 13. Za uwagę dziękuję Państwu i za wszystkie telefony, które Państwo do nas wykonali. Daniel Sawicki i Andrzej Pijanowski, który pilnował audycji i odbierał od Państwa telefony, a kolejny otwarty mikrofon już w poniedziałek, jak zwykle o godzinie 12.10. Do usłyszenia.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12.40.